To jest program Szlachetne Zdrowie. Wojciech Brakowicki, witam. Dobry wieczór. Witam też gościa, profesor Mirosław Czuczwar, kierownik drugiej kliniki anestezjologii i intensywnej terapii samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, zajęte miejsca w szpitalach, w tym może przede wszystkim łóżek z respiratorami. To rzeczywisty obraz pandemii. Często mówi się o lekarzach zakaźnikach, o pielęgniarkach, o ratownikach medycznych czy kierowcach karetek. No to zrozumiałe. Ich bohaterstwo wymyka się łatwym definicjom. Ale mam takie wrażenie, że w niczym nie umniejszając, broń Boże, waszej roli anestezjologów, o was się trochę zapomina. Jesteście również na pierwszym froncie. Na pierwszej linii.
Panie redaktorze, no ja to tak tego może nie odbieram, dlatego że no prawda jest taka, że czasami mam wręcz wrażenie, że nasza obecność jest zbyt duża w różnego rodzaju mediach, w przekazach, bo dlaczego mówię, że zbyt duża? Dlatego, że jeżeli mówi się o naszych oddziałach, o naszym zaangażowaniu, to na ogół te wiadomości są złe. I to jest właśnie coś, co odróżnia pandemię COVID chociażby od regularnie występujących pandemii grypy, gdzie mogliśmy się pochwalić spektakularnymi sukcesami, przeżywalnością na wysokim poziomie chorych w najcięższym stanie. Natomiast teraz, jeżeli pokazujemy łóżka intensywnej terapii, pokazujemy naszych pacjentów, to na ogół niestety te statystyki są dużo gorsze. Dlatego, no cóż, czym mamy się chwalić? Tak? No możemy powiedzieć, że jesteśmy zaangażowani. Tego, mam nadzieję, nikomu nie musimy udowadniać. To znaczy, że personel oddziałów anestezjologii intensywnej terapii jest, jak pan redaktor zauważył, zmobilizowany właściwie od początku pandemii, czyli już ponad rok pracujemy na zdecydowanie większych obrotach niż do tej pory. Mamy praktycznie założone 100% łóżek. W czasach spokojniejszych to jest norma, to jest 60-70%, więc pracujemy dużo, pracujemy również w zaimprowizowanych lokalizacjach. Nie mam tu na myśli tylko szpitali tymczasowych, ale również pracujemy w warunkach oddziałów, które zostały dostosowane do, powiedzmy, czegoś, co powinno być zbliżone do intensywnej terapii, ale na ogół nie jest.
Mówiąc prosto, pański oddział się powiększył, mimo tego, że fizycznie pozostaje dalej ten sam.
Oczywiście. No myśmy na początek pandemii wkraczaliśmy z 8 łóżkami. Dzisiaj tych łóżek jest 14 i jeszcze mamy jakiś bufor. Natomiast ja, ponieważ sporo jeżdżę po Polsce w tej chwili, czy latam po Polsce, poszukując sposobów na to, żeby pacjenci mogli być leczeni przy pomocy najbardziej zaawansowanych metod w naszym ośrodku. Tych chorych ściągamy z różnych miejsc Polski. Mam szansę unikalną na to, żeby na własne oczy oglądać wiele, wiele różnych szpitali i powiem szczerze, że w naszych warunkach, czyli szpitala PSK1 w Lublinie, udało się te łóżka intensywnej terapii dodatkowe stworzyć z zachowaniem wszelkich standardów. Niestety nie wszędzie jest to możliwe i to nie wynika ze złej woli, czy też z braku jakichś, powiedzmy, organizacyjnych umiejętności, tylko po prostu z braku ludzi, sprzętu, czasami lokalizacji. Miałem okazję widzieć oddział intensywnej terapii stworzony na bazie szpitala psychiatrycznego na przykład.
Tak? Panie profesorze, o tej logistyce za chwilę, bo do niej na pewno wrócimy. Jak to jest z anestezjologami, z oddziałami intensywnej terapii? Wy rzeczywiście walczycie o każdy oddech pacjenta?
To znaczy, no, to jest taka bardzo poetycka fraza, bym powiedział. Ja bym wolał mówić, walczymy ze skutkami niewydolności oddechowej powodowane przez wirusa SARS-CoV-2 w przebiegu ciężkiej postaci COVID-19, czyli tak bardziej może medycznie. Dlaczego? Dlatego, że te takie no, bardzo przyjemnie dla ucha brzmiące sformułowania...
No trochę nie, patetyczne,
tak,
to fakt.
No właśnie, no, one nie oddają tak naprawdę tego, co my robimy i w tej fazie już trochę zmęczenia wszystkich tą sytuacją, ja dążę do tego, żebyśmy zachowywali jak największy profesjonalizm, bo tak naprawdę od tego zależy przeżycie chorych. Ja zdaję sobie już dzisiaj po blisko roku sprawę z tego, że wszystkich nie uratujemy. I tutaj nie ma w ogóle żadnych...
A to bardzo brutalne, co pan mówi.
Tak, ale no to tego się nie da zrobić po prostu. Ta choroba jest chorobą, która no absolutnie nie jest zbliżona do tego, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia. Bo może w ten sposób, żeby jakąś statystyką się podeprzeć. W grypie, która również powoduje ciężkie uszkodzenia płuc i ciężką niewydolność oddechową i która często wymaga leczenia leczenia przy pomocy na przykład ECMO, mieliśmy przeżywalność na poziomie 60 do 70 kilku procent. W ciężkim wstrząsie septycznym, tak to co tak potocznie zwanym sepsą, również mieliśmy przeżywalność na poziomie 50-60%. Dzisiaj w COVID-19 w ciężkich postaciach to jest w niektórych przypadkach poniżej 10%. Więc powiem tak, ja bym chciał, żeby COVID jak najszybciej się skończył, żeby pandemia wyhamowała, żeby tego już po prostu nie oglądać, bo proszę sobie to w ten sposób wyobrazić. Mamy 10 chorych, robimy wszystko, żeby ich uratować, przeżywa jeden. Tak, to jest po prostu demotywujące, demoralizujące i tak naprawdę mało kto jest w stanie wytrzymać taką presję psychiczną, że robi wszystko jak należy, stara się, pracuje nawet nie na 100, na 200% możliwości i co? I nic, tak? I wyniki są po prostu złe. I to, co powiedział jeden z moich kolegów, że dla niego najgorsze w tym wszystkim to jest to, że ma wrażenie, że to jest rodzaj jakiejś loterii. To znaczy, że nieważne jak on będzie pracował, czy nasz zespół, bo i tak większość chorych zginie i to jest coś, co wymyka się takiemu naszemu pojmowaniu medycyny, bo teoretycznie powinno być tak, że robimy wszystko jak najlepiej i powinniśmy mieć dobre wyniki. Tu tak nie jest.
Panie profesorze, ale ktoś by powiedział, no dobrze, ale macie wszystko, macie zapewnione bezpieczeństwo, macie większe pieniądze, macie doskonały sprzęt i co, i nie potraficie uratować chorego w XXI wieku?
No właśnie. To jest coś, co właściwie od początku pandemii się gdzieś jest podnoszone, głównie przez tak zwanych liderów ruchów antyszczepionkowych, antykowidowców, koronasceptyków, już nie wiem ile tych nazw różnych zostało wymyślonych, ale ja powiem inaczej. Na początku pandemii to w ogóle myśmy nie wiedzieli, z czym mamy do czynienia tak do końca. To było bagatelizowane również przez wielu lekarzy, pracowników służby zdrowia. Tak słyszeliśmy te ciekawe dosyć sformułowania, takie przeziębienie, to kolejna grypa, nie ma czym się przejmować. Dzisiaj już wiemy, że tak nie jest, prawda? Natomiast oczekiwanie, że w przeciągu roku uda się znaleźć lekarstwo, uda się wyszczepić całą ludzkość, to są, delikatnie mówiąc, pobożne życzenia. Tak naprawdę to, co ja mogę powiedzieć jako lekarz, naukowiec, to fakt, że udało się w tak krótkim czasie znaleźć, czy też wynaleźć nawet nie jedną, tylko kilka szczepionek, których skuteczność przekracza 90%, to jest chyba bezprecedensowy sukces w historii ludzkości. To jest plus.
No i ktoś powie od razu, dopytam pana profesora, no i ktoś na tym zarobił niemałe pieniądze, a więc to musiało być znowu coś, żeby firmy zarobiły.
No ale to jest, powiem szczerze, ciężko tu dyskutować z takimi argumentami. Ja powiem, miałem taki okres w czasie pandemii, to było chyba w rejonie lata, kiedy już ta pierwsza fala ustępowała i byłem zalewany wręcz mailami, czasami dosyć kuriozalnej treści, że to jest wszystko ściema, bierze pan udział w jakimś przedstawieniu, to tylko chodzi o wyrwanie pieniędzy i tak dalej. No powiem tak, ja za każdym razem, kiedy odpisywałem na takiego maila i podawałem przykłady, ilu chorych w ciężkim stanie leczyliśmy, ilu się nie dało uratować, że to na kogoś podziała trzeźwiąco. Nie, tak nie jest. I my nadal widzimy takie zachowania, które przeczą zdrowemu rozsądkowi, ale też ja ich nie chcę negować. Jeżeli ktoś dzisiaj, po roku, jeszcze wierzy, że to jest wszystko plandemia, to ja już nie wiem, jakich argumentów ja mam użyć.
Panie profesorze, w jakim momencie chory trafia na pański oddział? Kto o tym decyduje?
No, generalnie tu jest prosta sprawa. To jest efekt kwalifikacji do leczenia, czyli innymi słowy, czy chory, który jest w ciężkim stanie w przebiegu COVID-19, ma szansę skorzystać z bardzo inwazyjnego i obciążającego leczenia, jakie może zaoferować intensywna terapia. Czyli z zasady my musimy się zastanowić, czy choremu jesteśmy w stanie pomóc, czy też będziemy działać na jego niekorzyść, po prostu przedłużając agonię. I to jest pierwsza sprawa, czyli tak naprawdę zawsze proces kwalifikacji do leczenia w intensywnej terapii jest procesem, który jest oparty o wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii, o efekt prac grupy roboczej, która jest powołana przez konsultanta krajowego, czy też przez wytyczne, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia, a konkretnie przez Agencję Oceny i Taryfikacji Technologii Medycznych. Także my wiedząc o tym, że poruszamy się na bardzo grząskim gruncie i bardzo cienkim lodzie, musimy to wszystko robić w ten sposób, żeby nie było absolutnie żadnych wątpliwości, że wszystkie decyzje podejmowane przez lekarzy są podyktowane najwyższą troską o dobro i bezpieczeństwo chorego. Tyle.
Panie profesorze, oddział intensywnej terapii to nie tylko respiratory, a właściwie to niewielka część w tej chwili państwa działalności. Głównie to jest płuco serce, czyli mówiąc krótko ECMO.
Zgadza się. I tutaj to jest kolejna sprawa, która budzi ogromne kontrowersje, bo w ECMO, no cóż, jak każde urządzenie jest tylko tak dobre jak operator, który decyduje, komu taką terapię włączyć, w jaki sposób ją prowadzić. Czyli innymi słowy, my bardzo nie lubimy zwrotów typu terapia ostatniej szansy, ostatnia deska ratunku, tak? To tak nie działa. To jest terapia, do której wskazania i przeciwwskazania są ściśle określone. To jest metoda, której ja jestem równolatkiem, tak? Ona ma już ponad 40 lat i to nie jest nic cudownego, żadne cudowne lekarstwo. To jest po prostu metoda, która pozwala pacjentom na przeżycie najcięższej fazy choroby. I teraz uwaga, niestety nie pomoże chorym, u których nie ma potencjału regeneracji płuc. Czyli jeżeli płuca uszkodzą się w takim stopniu w wyniku działania wirusa, że nie będą w stanie się zregenerować, to ECMO takiemu pacjentowi nie pomoże. Tylko przedłuży agonię, nic więcej. I tutaj dlatego my rezerwujemy tą metodę dla pacjentów, którzy są w stanie z niej skorzystać. Nie możemy sobie pozwolić, żeby podłączać tą maszynę każdemu pacjentowi, bo po pierwsze nie ma tylu maszyn, po drugie byłoby to nieetyczne i niewskazane.
Rozumiem, że wcześniej są wykonywane badania obrazowe, czyli które mogą stwierdzić, pokazać, jak bardzo płuca są uszkodzone.
To też, natomiast najważniejsze jest to, w jakim stanie pacjent jest w momencie kwalifikacji. Jeżeli to jest chory, u którego doszło do nieodwracalnej niewydolności wielonarządowej, nie ma taka terapia wskazań. Więc to jest na zasadzie badania chorego, każdorazowej, bardzo dokładnej i wnikliwej analizy stanu zdrowia, wyników badań, w tym obrazowych, i dopiero na takiej podstawie możemy podjąć decyzję.
Panie profesorze, do tego urządzenia często są podłączane takie osoby, które będąc zdrowe, były właściwie okazami zdrowia. Sporty ekstremalne, świetnie wysportowani, odżywieni, etc., etc. A tutaj ledwo sobie dają radę.
To jest niestety zasadniczy problem z pandemią, że wiele osób ją lekceważy, bo uważa, że to jest choroba starszych osób z wieloma chorobami towarzyszącymi. Pamiętamy, to wręcz było takie zaklęcie na początkowej fazie pandemii, choroby towarzyszące. To wszystko miało tłumaczyć. Proszę Państwa, ja w mojej praktyce praktycznie nie widuję takich chorych. To są młodzi ludzie, jak pan redaktor powiedział, często dla których COVID-19 jest pierwszym poważnym zachorowaniem w życiu. I oni i tak w wielu przypadkach umrą, zginą. My nie będziemy w stanie im pomóc, pomimo zaangażowania wszystkich sił i środków, jakimi dysponuje nowoczesna medycyna. I to jest właśnie też tragedia, która i to coś, co odróżnia pandemię COVID-19 od pandemii grypy. Tutaj nie możemy założyć, że jak włączymy wszystkie dostępne możliwości leczenia u do tej pory zdrowego człowieka, to efekt będzie dobry. Tak nie będzie. To jest ta różnica i ja to będę podkreślał bez przerwy. Nie jest prawdą, że jeżeli ktoś jest młody, zdrowy i do tej pory nie chorował, to COVID przejdzie łagodnie. To niestety codziennie, będąc na wizycie na swoim oddziale, przekonuje się, że tego typu sformułowania są po prostu nieprawdziwe.
Panie profesorze, w klinice w Lublinie, w drugiej klinice anestezjologii, ratujecie również kobiety w ciąży.
To jest nowe dosyć zjawisko. Myśmy mieli już w czasie pierwszej, drugiej fali takie pacjentki, natomiast teraz mamy, można powiedzieć, kumulację niestety, bo to są młode, zdrowe kobiety, które powinny z radością oczekiwać swojego dziecka lub się nim zajmować, bo mamy też położnica, czyli pacjentki bezpośrednio po cięciu cesarskim, które były do nas przyjmowane. Natomiast one są w ciężkim stanie, podłączone do aparatu typu ECMO i rokowanie u nich również jest, delikatnie mówiąc, trudne. To znaczy niestety w tak zaawansowanej postaci COVID-19, w jakiej one do nas trafiają, szanse na przeżycie są małe. Natomiast to, co mnie cieszy, to to, że części z nich udało się pomóc i mam nadzieję, że kolejna pacjentka, która u nas przebywa, czyli ta właśnie w ciąży, że uda się ją uratować. Na razie udało się odłączyć od aparatu ECMO. Kolejny etap to będzie odłączanie od respiratora.
Panie profesorze, to też również wyzwanie logistyczne, bo klinika kierowana przez pana leczy pacjentów nie tylko z województwa i samego Lublina, ale ten okrąg jest zdecydowanie szerszy, większy.
To znaczy, to jest wyzwanie dla całej współczesnej medycyny, czyli grupowanie, czy też tworzenie ośrodków o najwyższej referencyjności w jednym miejscu, czyli skupianie sprzętu i specjalistów, którzy potrafią się nim posługiwać, ale no, pamiętamy, że pacjentów tak się skupić nie da, czyli trzeba ich po prostu w momencie, kiedy wymagają takiej zaawansowanej terapii, po prostu przewieźć do danego ośrodka. I to jest możliwe w tej chwili dzięki doskonałej współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, czasami też z wojskiem. I na dzień dzisiejszy my możemy sobie pozwolić na przetransportowanie chorego czy chorej w trakcie terapii ECMO na odległość właściwie dowolną. Czyli leczyliśmy już pacjentów z Łodzi, z Gdyni, z Krakowa. Właściwie nie mamy takich ograniczeń. Tak naprawdę tylko no, tutaj sensowność całego przedsięwzięcia nas ogranicza, bo gdybyśmy chcieli, moglibyśmy tak naprawdę polecieć w dowolne miejsce w kraju. Natomiast w tej chwili takich ośrodków, które są w stanie pacjenta transportować w trakcie terapii ECMO, w Polsce są 3 bądź 4 i cieszę się, że my jesteśmy jednym z nich. To znaczy, że jesteśmy w stanie zaoferować dostęp do takiej terapii właściwie każdemu pacjentowi w Polsce, który się do tej terapii kwalifikuje.
No to dobrze, to jeszcze tutaj muszę dopytać i może nieco włożę kij w mrowisko. Ktoś powie, no dobrze, to pomagamy osobom z Gdyni, z Łodzi, a dla nas, dla naszych nie będzie miejsca?
To znaczy tutaj, panie redaktorze, no prawda jest taka, że my staramy się nieść pomoc nie w zależności od miejsca zamieszkania, tylko bieżących potrzeb. Na dzień dzisiejszy na szczęście nie było jeszcze takiej sytuacji, że byliśmy w stanie komuś odmówić. Prawda jest taka, że dysponujemy w tej chwili możliwością prowadzenia 7 terapii ECMO jednoczasowo i na razie to jest to liczba aparatów wystarczająca. Jeżeli będzie taka konieczność, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, to jeszcze będziemy w stanie nasze możliwości poszerzyć.
Pan poznał COVID-19 i koronawirusa z obydwu stron, jako lekarz i jako pacjent.
No rzeczywiście, to miałem tego pecha, że zachorowałem na początku drugiej fali. No i powiem szczerze, cóż, ja miałem szczęście. Tak naprawdę objawów praktycznie jakichś poważniejszych nie miałem. Żona troszeczkę gorzej przeszła. Natomiast cóż mogę powiedzieć, mimo tego, że przechorowałem, zaszczepiłem się od razu, jak była taka możliwość, także kilka tygodni po przechorowaniu przyjąłem obydwie dawki szczepionki. No i cóż mogę